będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Drodzy Państwo, wita się z Państwem Małgorzata. Dzisiaj w poradach pedagoga i psychologa goszczę po raz drugi już w naszej audycji ojca Andrzeja Kukłę, redemptorystę. Czy się słyszymy?
Proszę, tak, ojca. Słyszymy się, witam, szczęść Boże, witam wszystkich bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, ja też się bardzo cieszę. Drodzy Państwo, ojciec Andrzej Kukła jest doktorem prawa kościelnego, sędzią Sądu Metropolitarnego w Krakowie, wykładowcą WSD w Tuchowie oraz w Lugano w Szwajcarii. Jest również kapelanem rycerzy Kolumba w Warszawie. Ojcze doktorze, no wiele pełni ojciec funkcji, jest ciągle czymś zajęty. Miesiąc temu mieliśmy w audycji taki temat o tym właściwie, czym się ojciec również zajmuje. Mówiliśmy o duszpasterstwie singli, także również i to wchodzi w zakres działalności ojca. A dzisiaj, ojcze, chcielibyśmy mówić o rozwodach, bo to jest rzeczywiście plaga tych czasów współczesnych, prawda? I będziemy mówić o rozwodach cywilnych, ale głównie skupimy się na rozwodach, znaczy na orzeczeniach nieważności małżeństwa w kościele. Może jednak tytułem wstępu ja bym zadała takie pytanie, co w zasadzie tak ogólnie może, proszę ojca, co jest najczęstszą przyczyną rozkładu małżeństwa, rozwodów i dlaczego tak się dzieje, że no właśnie, że wzrasta liczba tych rozwodów, a de facto zmniejsza się liczba zawieranych małżeństw.
To znaczy, problem jest bardzo szeroki, na pewno nie damy rady tego w krótkiej audycji tutaj rozwiązać, ale myślę, że to jest z pewnym rozwojem społeczeństwa i można powiedzieć wprost, z pewnym odejściem też człowieka od wiary, sakrament małżeństwa, dla wielu ludzi traci na wartości. I bo musimy pamiętać, że to jest jednak oprócz tego wydarzenia takiego cywilnego, to jest też przede wszystkim sakrament. I jeżeli zapomnimy tutaj o tym wymiarze boskim, o tym wymiarze duchowym tego związku między mężczyzną i kobietą, to będzie bardzo łatwo nam powiedzieć, że zmieniamy coś i tak dalej na inne osoby. To, co mówiłem już przy tej naszej audycji o singlach, że dzisiaj jesteśmy w innej rzeczywistości trochę, w rzeczywistości, w której się nie naprawia sprzętów technicznych, kupuje się nowe. I to trochę przekształca się też na nasze życie też i duchowe, i naszą codzienność. Nie naprawiamy relacji w małżeństwie, nie naprawiamy relacji międzyludzkich, tylko po prostu albo zostawiamy tych tak zwanych przyjaciół i szukamy nowych, albo zostawiamy partnera, jak to się dzisiaj mówi, czy partnerkę i szukamy nowych, albo zostawiamy męża czy żonę i idziemy do nowej osoby. Myślę, że tutaj dzisiaj to jest też kwestia taka, że ludzie zbyt wcześnie przed ślubem zaczynają udawać męża i żonę i to też jest destrukcyjny element dla małżonków, bo to, o czym mówimy, że współżycie czy mieszkanie przed ślubem, to nie jest tylko przedślubne, ale to jest pozasakramentalne. I warto to tak nazywać, że czy współżycie przed ślubem na płaszczyźnie tej seksualnej, to nie jest tylko, że przed ślubem, tylko że to jest poza ślubem, poza sakramentem małżeństwa. I jeżeli tutaj zabraknie Pana Boga w tym wszystkim, to niestety te związki często są narażone na rozpad, na rozejście się, na upadek.
Proszę ojca doktora, czyli można tak ogólnie by powiedzieć, że wtedy, kiedy ten system wyznawanych wartości chrześcijańskich, tak, zostaje zdegradowany, to wtedy, no, w miarę upływu stażu małżeńskiego, kiedy zaczynają się małżonkowie borykać z wieloma trudnościami, tak, ekonomicznymi, wychowawczymi, kiedy wybuchają kłótnie, potem może one się przeradzają w jakieś awantury duże. Czyli mamy do czynienia z taką kumulacją tych negatywnych emocji. I wtedy ludzie podejmują często, małżonkowie podejmują często decyzję o tym, że będą się rozwodzić. I w związku z tym myślę, że niezależnie od tego, czy będzie to tylko rozwód cywilny, czy będzie to występowanie o orzeczenie wydania nieważności zawartego małżeństwa, to będzie to również wielkie przeżycie i wielka trauma dla jednego i dla drugiego ze stron. I może w tym momencie bym poprosiła ojca doktora o to, aby właśnie zechciał nam wyjaśnić, jaka jest w zasadzie różnica pomiędzy tymi rozwodami, o których wspomniałam przed chwilą.
To znaczy, tu jest często używane w takiej przestrzeni publicznej sformułowanie rozwód kościelny. Nie ma czegoś takiego jak rozwód kościelny, ponieważ rozwód jest tylko cywilny, rozwiązuje się coś, co było ważnie zawarte. Nawet rozwiązanie małżeństwa, czy nie ma czegoś takiego, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Mamy jasne przesłanie tradycji Kościoła i biblijne i nauki magisterium Kościoła. Ale to, co jest istotną różnicą, że Kościół jako taki, czy i sądy kościelne, nie zajmują się rozwodem kościelnym, tylko zajmują się tym, co nazywamy orzeczeniem ważności lub nieważności zawartego sakramentu. Bo może być tak, że w sądzie cywilnym za porozumieniem stron następuje rozejście się, ustaje pożycie małżeńskie, ustaje miłość i z tym przestajemy się kochać i rozchodzimy się. I sąd cywilny orzeka, że ustała miłość, ustało pożycie, nie ma już tych relacji i mocą swojego wyroku orzekają w sądzie cywilnym, że strony się rozchodzą, a więc to, co było ważnie zawarte, zostaje rozwiązane. Natomiast Kościół ma inne zupełnie podejście, bo Kościół zajmuje się tak zwanym przede wszystkim ślubem i tą przestrzenią wokół ślubu i sprawdza, czy zaistniał sakrament, czy nie zaistniał sakrament. Jeżeli nawet sam papież błogosławił małżeństwo, bo pamiętamy, że ślubu udzielają sobie małżonkowie, jeżeli nawet sam papież błogosławił, a była jakaś przeszkoda, która powoduje nieważność małżeństwa, to ten ślub jest nieważny. On po prostu, tam nie zaistniał sakrament. I zadaniem Kościoła, sądu kościelnego jest właśnie orzeczenie, czy w danym momencie ten sakrament zaistniał. Jeżeli zaistniał, no to nie ma nic już do roboty, tylko trzeba potwierdzić. A jak nie zaistniał, to wtedy się udowadnia dlaczego.
Czyli to na przykład mogło być spowodowane zatajeniem, tak, pewnych ważnych kwestii przed współmałżonkiem też?
Kościół w tej chwili według kodeksu prawa kanonicznego rozróżnia tak zwanych 12 przeszkód, które powodują nieważność małżeństwa. I wśród tych przeszkód jest między innymi przeszkoda wieku, która w kościele powszechnym jest ustalona dla kobiet 14 lat minimalna, a dla mężczyzn 16. Natomiast w Polsce, zgodnie z konkordatem, to jest wspólny wiek 18 lat. Dawniej było 21 dla mężczyzn, a teraz już jest 18 dla mężczyzn i kobiet, kiedy są zdolni pod względem konkordatowym i pod względem kościelnym do zawarcia związku małżeńskiego. Inną przeszkodą może być przeszkoda niemocy płciowej dotycząca niezdolności do współżycia małżeńskiego przynajmniej jednej ze stron. Przy czym musi być to, trzeba pamiętać, niezdolność uprzednia, która była przed ślubem i trwała, która jest nieuleczalna, a przynajmniej względna w odniesieniu do konkretnej osoby, czyli że z tą konkretną osobą nie da rady dojść do współżycia w sposób naturalny. I to są przeszkody z prawa Bożego, z prawa naturalnego i one wykluczają nawet możliwość udzielenia dyspensy. Inne przeszkody to przeszkoda na przykład węzła małżeńskiego. No, nie ma możliwości bigamii, czyli jeżeli ktoś jest w innym związku, to nie może niestety zawierać kolejnego związku, póki nie będzie miał orzeczenia nieważności małżeństwa, które ewentualnie było zawarte nieważnie. Mhm. Kolejną przeszkodą jest też przeszkoda różnych religii, czyli osoba ochrzczona w kościele katolickim albo do niego przyjęta nie może samowolnie, bez dyspensy, bez zgody kościoła zawrzeć związek małżeński z osobą z innej religii. Nie wchodzę tutaj, bo to jest duża przestrzeń, ale tak ogólnie tylko. Kolejną przeszkodą jest przeszkoda święceń, czyli żaden diakon, kapłan, biskup nie może w kościele katolickim ważnie zawrzeć związku małżeńskiego, no bo to jest jasne. Mhm. Przeszkoda ślubów zakonnych, profesji wieczystej, ślubu publicznego w instytucie zakonnym jest również przeszkodą. Stolica Apostolska może wydać zgodę na dyspensę i może zwolnić z tych ślubów, ale to jest samowolnie, nie można tego zrobić, bo może być tak, że na przykład siostra zakonna występuje po ślubach wieczystych, no i dostaje dyspensę, zwolnienie ze ślubów wieczystych i ma prawo później zawrzeć związek małżeński. Później może być przeszkoda uprowadzenia, która może być porwaniem kogoś, przetrzymywaniem kogoś w celu zawarcia małżeństwa. Inną przeszkodą jest też na przykład przeszkoda tak zwana małżonkobójstwa, czyli przeszkoda występku, kiedy ktoś albo sam, albo zleca komuś, jakiemuś mordercy, zabicie współmałżonka w celu, żeby zostać wdowcem i pobrać się ponownie z kimś innym. I tutaj tego niestety, no to jest taka przeszkoda, która powoduje nieważność zawieranego kolejnego związku.
Dobrze, choroby też jakieś psychiczne?
Tak, oczywiście, to jest też jedna z przeszkód. To jest niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich. I to są tak zwane braki i wady zgody małżeńskiej. Bo tutaj mówimy o tak zwanych przeszkodach, które są, zrywają w ogóle zgodę. Tam jest też przeszkoda i pokrewieństwa. Wiemy, że tak najprościej ujmując w linii prostej, czyli dziadek nie może na przykład z wnuczką się pobrać, czyli w linii prostej wstępującej nie ma takiej możliwości. Przeszkoda powinowactwa, czyli tego połączenia się rodzin na skutek nie krwi, a związków rodzinnych. Później jest też przeszkoda pokrewieństwa ustawowego, czyli tak zwana adopcja, czyli rodzice, którzy adoptują, nie mogą. Na przykład ojciec nie może się pobrać ze swoją adoptowaną córką. I to są te przeszkody. To, co pani wspomniała o tych przeszkodach psychicznych, one są, dzisiaj bym powiedział, najczęściej stosowaną w ogóle w prawodawstwie też i w tych wyrokach przeszkodą, która powoduje, że ktoś był niezdolny do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich. I to jest jedna z głównych przyczyn, dla których w tej chwili orzeka się nieważność małżeństwa w sądach kościelnych.
Tak, ale wiemy, że takie procesy sądowe w kościele trwają dosyć długo, prawda?
Tak, to jest prawda i to z różnych względów.
Jakie są powody, proszę ojca?
Pierwszy wzgląd jest taki, że w kościele nie ma czegoś takiego jak za porozumieniem stron. Czyli albo musi być któraś strona winna, albo niewinna. I wtedy mamy małżeństwo ważne. Nie ma czegoś takiego, że się dogadamy i tyle. Kościół nie orzeka, tak jak wspomniałem, że się małżeństwo rozpadło, tylko czy ono było ważne, czy było ważnie zawarte. Inna kwestia, że trwają procesy dłużej. To jest też kwestia taka, że no jest mało sędziów kościelnych i wbrew temu, co się często mówi, że te procesy, że sądy to kosztują, Pan Bóg wie ile, nie jest to żadną tajemnicą, to są na stronach internetowych kurii, to są procesy rzędu do 2000 złotych opłat tych sądowych, które trzeba zapłacić za proces. A jak sobie ktoś weźmie prywatnego jeszcze adwokata, no to już jego sprawa i on wtedy decyduje, ile mu zapłacić, ale nie ma takiej potrzeby.
Tak, to koszty się zwiększają, tak, rozumiem.
To są już dodatkowe i niepotrzebne często, bo ludzie zamiast napisać zwykłą prośbę o orzeczenie nieważności swoimi słowami, to przepłacają często adwokatom, którzy nie mają zielonego pojęcia na temat prawa cywilnego, prawa kościelnego, tylko są cywilistami. I tutaj myślę, że dlaczego te procesy trwają też tak długo? No bo one muszą być po prostu rozpatrzone. To jest zawsze kolegium trzech sędziów. To jest też najczęściej udział biegłych sądowych, którzy orzekają, czy dana osoba w danym momencie, czyli w momencie ślubu, była w pełni zdolna do podjęcia obowiązków małżeńskich. Czyli miała wystarczające rozeznanie oceniające prawa i obowiązki małżeńskie wzajemnie przekazywane i przyjmowane, czy była psychicznie przygotowana do tego, czy nie było jakichś innych zaburzeń, które powodowały, że małżeństwo może być nieważne, bo na przykład czy to homoseksualizm, czy nawet ekstremalna oziębłość seksualna, czy sadyzm, czy masochizm, czy w ogóle oziębłość uczuciowa i emocjonalna, chroniczny alkoholizm, narkomania, anomalie seksualne mogą sprawić, że w momencie zawierania związku małżeńskiego, jeżeli ktoś ma te wszystkie przypadłości, przynajmniej jedną z nich, to może być takie małżeństwo nieważne, bo ktoś może też symulować zgodę małżeńską i wtedy cały sakrament jest trochę taką fikcją.
Rozumiem. Czyli proszę ojca, proszę powiedzieć, no a jak długo średnio taki proces sądowy trwa? Bo wiemy, że to trwa długo, ale tak jakby mógł
około
nam
Około dwóch lat. To jest spowodowane też tym, że sąd kościelny działa trochę inaczej niż sąd cywilny, czyli strony nie spotykają się na sali sądowej, tylko są indywidualnie przesłuchiwane. Bez obecności drugiej strony. Świadkowie również są. Jest zachowana pewna dyskrecja też, a więc każdy indywidualnie jest przesłuchiwany i później ten materiał dowodowy, który mamy, my jako sędziowie później rozpatrujemy i wyrokujemy na podstawie tego. Także to nie ma takiej wojny jak na sali sądowej.
Tak jak to się mówi, tak, że pranie, publiczne pranie brudów.
To nie ma tego elementu, powiedzmy, takiego publicznego prania długów, nie?
Teraz mam też takie konkretne pytanie, bo powiedzmy, że jest rozwód cywilny.
Tak.
I nie ma jeszcze rozwodu tego, znaczy orzeczenia, tak? Orzeczenia nieważności, stwierdzenia nieważności zawartego małżeństwa. I czy osoby po rozwodzie cywilnym mogą przystępować do Komunii Świętej?
Kościół przewiduje taką opcję i przewiduje też separację, bo często o tym się nie mówi. Kościół przewiduje również separację między małżonkami.
No
i czy to w stanie separacji nawet deklarowanej kościelnej, czy separacji też cywilnej, czy właśnie po rozwodzie cywilnym, póki osoba ta druga nie jest związana z kimś innym, to może przystępować do sakramentu spowiedzi i do Komunii Świętej. Oczywiście na zasadach normalnych, no bo tutaj jest tylko rozejście się. To jest też kwestia jeszcze inna, kto jest winny, ale to już ocenia spowiednik, to już na poziomie konfesjonału. I tutaj póki nie ma drugiego związku, póki jedna ze stron, czy mąż, czy żona kościelni, nazwijmy tak, póki nie zwiążą się z inną osobą, to mogą przystępować normalnie do sakramentów świętych. Tylko najlepiej, tutaj od razu sugestia taka jako spowiednik, żeby w sytuacji, kiedy się żyje w rozdziale tym małżeńskim, czyli separacji albo po rozwodzie cywilnym, to żeby na początku spowiedzi świętej powiedzieć o tym, że jestem po rozwodzie cywilnym i nie mam nikogo, nie żyję z nikim w innym nowym związku.
A po otrzymaniu, proszę ojca, orzeczenia nieważności sakramentu małżeństwa, taka osoba może ponownie zawrzeć małżeństwo sakramentalne, tak?
Tak. No, jest taka sytuacja, że na przykład ktoś, kto był niezdolny, na przykład zawierał ślub w wieku 19 lat. No dlatego, że był przymuszony też do tego, bo była ciąża nieplanowana i względy społeczne, rodzinne, ojcowie czy mamy czasem mówią, musi, żeby wstydu nie było i tak dalej, musisz się ożenić czy wejść za mąż. No i tak często ludzie się pobierają, nie kochając nawet tej drugiej osoby, bo czasem to jest przygoda jakaś spod namiotu z wakacji i tyle. No i co? I wtedy taka osoba, no wtedy była niedojrzała do tego związku, nie była wolna do podjęcia tego sakramentalnego obowiązku. I jeżeli sąd stwierdzi, że w tamtym momencie ta osoba była niezdolna do podjęcia obowiązków, jest klauzula przy wyroku, że przy zawieraniu następnego związku trzeba uzyskać zgodę ordynariusza, który zwykle kieruje to na badanie do biegłej jeszcze raz, czy ta osoba dojrzała po prostu, czy ta osoba dojrzała do kolejnego małżeństwa, bo jeżeli tam to było nieważne i wymuszone, bo jest też taki element, który jedna z wad zgody to jest właśnie wymuszenie tego małżeństwa właśnie przez przymus taki moralny, czy choćby nawet przez ciążę, która była wymuszona w danym momencie jako powód do zawarcia związku małżeńskiego. I wtedy trzeba uzyskać zgodę, bo na wyroku sądowym orzekającym nieważność małżeństwa jest zawsze taki dopisek, jeżeli jest właśnie z tej niezdolności psychicznej, to nie znaczy, że ktoś jest nienormalny, ale był wtedy niedojrzały i wtedy się daje, że następne małżeństwo można zawrzeć po uzyskaniu zgody. I najczęściej taką zgodę się otrzymuje, bo zwykle ludzie dojrzewają.
Dziękuję, ojcze. Ja myślę, że w tej chwili byśmy zaprosili już naszych radiosłuchaczy do współtworzenia naszej audycji. W związku z tym pozwolę sobie w tej chwili podać numery telefonu, gdzie można telefonować. Część radiosłuchaczy już doskonale zna te numery, ale tak dla formalności podam. Ja przypomnę, że dzisiaj gościmy ojca doktora Andrzeja Kukłę, redemptorystę, i mówimy o rozwodach. Drodzy Państwo, pierwszy numer telefonu to jest dla słuchaczy dzwoniących z Polski Północnej. Jest to numer 56 655 23 55 i drugi numer telefonu dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. Bardzo proszę, mamy już pierwszą osobę. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Halo?
Proszę mówić, tak. Tak, słuchamy.
Tak, już można, tak?
Tak, można, bardzo proszę.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo
mówi
witamy?
Andrzej. Parafia Więcbork, diecezja bydgoska. Mam takie pytanie do gościa programu, które od dawna mnie nurtuje jako problem taki właśnie jakoś mnie dotykający w mojej rodzinie. Otóż jest taka sytuacja, że siostra moja jako mężatka już od wielu lat. No, okazało się, że w związku z procedurami prawnymi związanymi z kwestiami spadkowymi podziału majątku, no w trakcie takiego postępowania przed sądem świeckim, no przy okazji wyniknęła sprawa, że są wątpliwości co do ważności tego jej związku zawartego w kościele jako sakramentalnego małżeństwa, ponieważ przy okazji wyszło na jaw, że ona została po prostu skrzywdzona w tym sensie, że potraktowana nieuczciwie przez swojego męża, oszukana w ten sposób, że okazało się, że no jej mąż zataił przed ślubem fakt, że no już niejako w moim odczuciu założył jakąś tam rodzinę wcześniej, w tym sensie, że miał potomstwo, jakieś dziecko, przynajmniej jedno kawalerskie, który to fakt przed siostrą do tego ślubu kościelnego zataił, a ona i my jako jej rodzina dowiedzieliśmy się o tym, no, na długo już po fakcie, tam kilka lat po tym ślubie. No i sam się zastanawiam od tego czasu, czy no, taki związek sakramentalny zawarty w kościele jest ważny w sensie spełniania tych wszystkich wymogów przysięgi małżeńskiej, że ślubuje się miłość, wierność i uczciwość małżeńską, bo z biegiem czasu, po latach, wyszło na jaw, że jedyną motywacją skłaniającą jej męża do zawarcia takiego związku zarówno cywilnego, jak i kościelnego, no to nie miłość do niej jako osoby, tylko do majątku, nawet nie jej, tylko jej rodziny, bo w trakcie postępowania sądowego...
Panie Andrzeju, myślę, że już mamy wystarczająco dużo informacji od pana. Bardzo dziękuję i pozdrawiam pana. Natomiast prosimy ojca doktora Andrzeja Kukłę o ustosunkowanie się do pana wypowiedzi. Dobrze?
Dziękuję za te słowa. Tutaj jest dwie kwestie. Sąd kościelny przyjmuje skargę, czyli pozew sądowy, w momencie, kiedy jest już uregulowana sprawa w sądzie cywilnym. Czyli dopóki nie ma wyroku sądowego, cywilnego, to mamy do czynienia z sytuacją taką, że zawsze się mogą zejść z powrotem. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. To jest kwestia błędu, podstępnego wprowadzenia w błąd. No, tutaj mamy taki ewidentny przykład wprowadzenia w błąd. I tutaj oczywiście to się nadaje do procedowania, tylko trzeba rozwiązać sprawę przede wszystkim sądu cywilnego. Halo?
Tak. Halo?
No, tu myślę, tak. Myślę, że tutaj jest kwestia no, przede wszystkim zamknięcia procesu cywilnego i rozpoczęcia, bo tu według, w mojej opinii, jest podstawa do złożenia skargi sądowej, do, żeby rozważyć to małżeństwo kościelne pod względem podstępnego wprowadzenia w błąd, bo tutaj najprawdopodobniej to miało miejsce.
Czyli tutaj byłoby to zasadne, tak? Proszę ojca.
Tak, jak najbardziej. Tylko trzeba uregulować przede wszystkim, zamknąć proces cywilny, żeby zgłosić się, bo jest wymóg przyjścia do sądu kościelnego już z orzeczonym wyrokiem cywilnym i zamkniętą sprawą cywilną. To tyle.
Tak, dziękuję ojcze. Ja mam jeszcze takie pytanie do ojca. Czy jest w tej chwili może takie zjawisko zwiększania się składania właśnie tych wniosków współmałżonków o to, żeby właśnie do sądu kościelnego właśnie o wydanie takiego orzeczenia nieważności małżeństwa, bo kiedyś to się rzadko słyszało, prawda, o takich kwestiach, a w tej chwili dosyć mocno rozpropagowywane są te kwestie.
Znaczy jest więcej. Niektórzy chcieliby to przykryć oczywiście koronawirusem i powiedzieć, że pandemia spowodowała, że się większość związków rozeszło. To nie jest tak, bo są i takie małżeństwa, które przez pandemię się zeszły z powrotem i się umocniły te relacje. Kwestia jest tej natury, że no, zmieniło się podejście społeczeństwa do sakramentalnego małżeństwa. I myślę, że tutaj do wierności małżeńskiej, do tych wartości, które nazywamy właśnie dozgonną wiernością, miłością. Dzisiaj no, niestety próbuje się miłością nazywać to, co jest tylko często erotyzmem, namiętnością, może jakimś nawet wyuzdaniem, a nie ma nic wspólnego to z miłością, która nie tylko bierze, ale też daje temu człowiekowi drugiemu, którego kochamy, to, co najpiękniejsze z naszego życia.
No właśnie przypominam sobie to zdanie takie piękne, które zostało wypowiedziane w poprzedniej audycji z ojcem, kiedy o miłości powiedział ojciec coś takiego, że miłość jest wyzwalająca. a nie biorąca w posiadanie. Ale z drugiej strony, proszę ojca, myślę, że mamy właśnie takie zjawisko, gdzie jest większe przyzwolenie społeczne na rozwody, prawda, obecnie.
Tak, myślę, że to jest przyzwolenie takie wynikające też z lansowania przez media, bo jeżeli weźmiemy nawet seriale, to warto zwrócić uwagę na to, że sympatia widza jest kierowana w stosunku do tych, którzy rozbijają małżeństwo. Nie tych, którzy walczą o jedność. Nie będę dawał przykładów, ale bo ja w serialach nie jestem dobry, ale tak wystarczy. Kiedyś mi właśnie jeden z reżyserów o tym mówił. Mówił, że właśnie niech ojciec zwróci uwagę na to, jak jest kierowana sympatia widza w stosunku do tych osób, które rozbijają. Te osoby, które rozbijają małżeństwo, są pokazywane w pozytywnym świetle, jako te, które ratują emocje osoby pokrzywdzonej w cudzysłowie w małżeństwie.
Jako empatyczne, takie empatyczne.
Tak, tak. Ta empatia to w ogóle takie prawdziwa miłość druga i tak dalej. A ta osoba, która walczy o małżeństwo, bo czasem właśnie winowajcą jest ta druga strona, i ta, która walczy o małżeństwo, która dobija się, która ciężko pracuje na to, żeby to małżeństwo utrzymać, jest przedstawiona bardzo negatywnie. Myślę, że to jest też takie wytworzenie pewnego przyzwolenia właśnie społecznego, medialnego. I dzisiaj na małżonków, jak go widzę po intencjach mszalnych, jak się odprawiam wszystkie, to na przykład za małżonków, którzy mają 40 lat, 50, 60 lat, to ci młodzi tak patrzą jak na dinozaury. No coś, no zupełnie nienormalnie. Jak to? Z jednym facetem,
tak,
z jedną kobietą przez całe życie.
Tak.
No bo dzisiaj to jest taka moda leasingowa na chwilę. Z jednym aktorzy są właśnie pokazywani od tej strony, że no on już ma trzecią żonę i piątą, czy raz chłopak, raz dziewczynka, i dzisiaj to jest to wszystko normalne i jakieś przyzwolenie jest.
A tak naprawdę
w duszy wszyscy tęsknią za tym, żeby mieć osobę
za prawdziwą miłością, za bezpieczeństwem, prawda? No
tak,
wiadomo, tak. Tak to jest w naszej naturze. Proszę ojca, musimy już kończyć. Ja bardzo dziękuję, bo można by pewnie jeszcze dłużej rozmawiać i na pewno też nasi radiosłuchacze zasłuchani byli w tę audycję i mieliby jeszcze więcej pytań, ale to może już w kolejnych naszych spotkaniach. Także w tej chwili bardzo dziękuję i ojcu doktorowi, jak i naszym radiosłuchaczom za bycie w Państwa domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.